Wtorek minęła godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś razem z Łukaszem Zduńczykiem i dr Aleksandrą Kardaś będziemy obalać fakty i mity dotyczące zmian klimatu.
Naukąt! Co mogę powiedzieć osobie, która nie wierzy w zmiany klimatu i nie wierzy, że naukowcy mają w tej kwestii rację?
Myślę, że można przytoczyć słowa dr Katrin Hejchoł. Termometry nie mają poglądów politycznych. Termometry na całym świecie pokazują nam to samo. Naukowcy i specjaliści z całego świata mierzą temperaturę, ale obserwują także inne zjawiska, takie jak wzrost temperatury w oceanach, takie jak przesuwanie się z zasięgu występowania roślin i zwierząt, takie jak wzrost poziomu morza, takie jak zanik lodowców i lądolodów i wiele innych zjawisk, które świadczą o tym, że w systemie klimatycznym, czyli na powierzchni Ziemi, w atmosferze, w oceanie, przybywa energii, robi się coraz cieplej. I tak jak powiedziałam, mamy na to wskazania przyrządów i mamy na to świadectwo specjalistów pracujących na całym świecie, czyli na zlecenie też różnych rządów lub instytucji różnie finansowanych. Wszyscy mówią to samo, więc nawet gdyby jest bardzo trudno wyobrazić sobie, żeby taki powstał globalny spisek zrzeszający te wszystkich ludzi, tak? Zawsze znalazłby się przecież ktoś albo właściwie całkiem spora grupa, która odkryłaby, że to wszystko się nie klei. Tymczasem to wszystko się układa w spójny obraz. Spójny obraz świadczący o tym, że nasz klimat się zmienia.
Na początku tej rozmowy chciałbym skupić się na udowodnieniu, że wzrost stężenia gazów cieplarnianych doprowadza do ogrzewania się atmosfery. Jak wiecie z poprzednich odcinków, bilans energetyczny Ziemi jest dodatni, bo gazy cieplarniane zatrzymują w naszej atmosferze promieniowanie, które wysyła do nas Słońce. Efektem tego jest mniejsza ilość promieniowania, które Ziemia wysyła w kosmos. Skąd wiemy, że tak faktycznie jest?
Obecnie dysponujemy wspaniałymi urządzeniami pomiarowymi, jakimi są radiometry, czyli przyrządy do pomiarów promieniowania, umieszczone na satelitach, które okrążają Ziemię. I za pomocą tych urządzeń możemy sprawdzać, ile energii dociera do Ziemi ze Słońca, ile energii z tego promieniowania słonecznego jest przez Ziemię odbijane. Możemy w związku z tym obliczyć, ile energii Ziemia pochłania i możemy też zmierzyć, ile energii Ziemia emituje. Jest łatwo odróżnić promieniowanie rozproszone, czyli odbite od powierzchni Ziemi, od tego promieniowania, które Ziemia emituje sama z siebie, ponieważ jest jakimś ciałem o temperaturze powyżej zera bezwzględnego, więc oczywiście promieniuje, dlatego że promieniowanie słoneczne i promieniowanie ziemskie różnią się długościami fali. Jedno jest promieniowaniem przede wszystkim widzialnym, a drugie jest promieniowaniem podczerwonym. No więc na podstawie tego, ile Ziemia emituje w podczerwieni, możemy powiedzieć dużo na temat tego, co się dzieje w atmosferze. Obserwujemy Ziemię już od kilkudziesięciu lat za pomocą satelitów i widzimy, że w widmie promieniowania, czyli na takim wykresie, który by nam pokazywał, ile promieniowania emituje Ziemia dla jakich długości fal, pojawiają się takie dołki. Dołki, które odpowiadają długościom fal pochłanianym przez gazy cieplarniane, których w atmosferze przybywa. To jest takie podejście trochę do naszej atmosfery z punktu widzenia na przykład CSI. Po prostu patrzymy, jak zmienia się widmo promieniowania i bierzemy powiedzieć, jakie to gazy w atmosferze pochłaniają coraz więcej energii. I widzimy, że właśnie są to gazy cieplarniane emitowane przez człowieka, dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, ale też freony i tym podobne. I to nam jednoznacznie pokazuje, że to właśnie te gazy cieplarniane zmieniają bilans energetyczny Ziemi.
Mówiąc o gazach cieplarnianych, najczęściej wspominamy o dwutlenku węgla. Skąd wiadomo, że to właśnie on przyczynia się do zmiany klimatu i nie jest obojętny dla całego środowiska?
No po pierwsze mamy właśnie wyniki badań satelitarnych. Na ich podstawie możemy obliczyć wkład poszczególnych gazów cieplarnianych do ocieplenia się klimatu i tu nam wychodzi, że dwutlenek węgla ma ten wpływ największy. Wiemy, że też obserwacje pochodzące z powierzchni Ziemi, które również pokazują, jak zmienia się promieniowanie atmosfery i to również nam przypomina, że to dwutlenek węgla ma tutaj zdecydowanie największy wkład.
A teraz zamieniam się w rolę sceptyka odnośnie do zmian klimatu. A może po prostu ocieplanie się klimatu jest efektem zwiększonej aktywności Słońca?
No właśnie to zjawisko związane z wzrostem liczby dni i nocy ciepłych sygnalizuje nam, że prawdopodobnie nie. Drugim argumentem przeciwko tej tezie jest to, że mamy po prostu pomiary aktywności słonecznej i wiemy, że aktywność słoneczna nie rośnie, czyli że nie mamy takiego zjawiska, żeby było coraz więcej promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Słońce się w tej chwili raczej wycisza. Nawet mowa jest o tym, że możemy dojść do takiego wielkiego minimum aktywności słonecznej, które by nam odrobinę mogło spowolnić ocieplanie się klimatu. Więc pomiary wykluczają to, żeby to wzmacnianie ilości energii docierającej ze Słońca mogło powodować dzisiejsze ocieplenie klimatu.
I w tym momencie obaliliśmy bardzo popularny mit odnośnie do zmian klimatu. Udowadniając, że klimat stale się ogrzewa, wspominają Państwo również o tym, że oceany stają się cieplejsze. W jaki sposób naukowcy doszli do takich wniosków? To są przypuszczenia, czy możemy sceptykom przedstawić prawdziwe, potwierdzone dane?
Nie, my mamy bardzo poważne dane przemawiające za tym, że ocieplają się oceany, że rośnie ilość energii zgromadzonej w oceanach. Temperatura oceanów jest mierzona od bardzo dawna. To już podczas różnych wypraw żaglowcami mierzono temperaturę oceanów, zapisywano to w dziennikach pokładowych. Oczywiście w międzyczasie przybyło nam dużo instrumentów pomiarowych. Od grubych kilkudziesięciu lat mamy poważną sieć różnych boi, które są stacjonarne i mierzą temperaturę oceanu. Cały czas mierzy się temperaturę oceanów ze statków. No a w ostatnich kilkudziesięciu latach, już w ostatnich dekadach może tak powiem, rozbudowana została gigantyczna sieć takich bezzałogowych, automatycznych pływaków, które pływają po oceanie. Jest ich prawie 4000. To się nazywa projekt Argo. Te pływaki nurkują co jakiś czas na różne głębokości, pływają sobie i cały czas mierzą temperaturę oceanu i zasolenie jego. Są też projekty, w ramach których budowane są pływaki, które będą nurkowały jeszcze głębiej i głębiej, i to też jest coraz gęstsza sieć. Poza tym poziom morza związany jest z jego temperaturą. To znaczy im wyższa temperatura, tym wyższy jest poziom morza i na tej podstawie możemy określać poziom morza w bardziej odległej, znaczy na podstawie poziomu morza w bardziej odległej przeszłości możemy pośrednio określać też temperaturę wody, bo po prostu pod wpływem ciepła woda się rozszerza. Więc to jest również temat, w którym mamy po prostu rzetelne pomiary świadczące o tym, że w oceanie przybywa energii, że on się robi coraz cieplejszy.
Załóżmy, że udało nam się udowodnić sceptykom, że wzrost trujących gazów doprowadził do wzrostu średniej temperatury na Ziemi, ale teraz przed nami kolejne trudne zadanie, które polega na tym, że trzeba udowodnić, że to człowiek odpowiada za wzrost stężenia trujących gazów. Najpierw spójrzmy na wykres czasowy. Skąd w tym przypadku wiemy, że to właśnie my doprowadziliśmy do wzrostu stężenia gazów, że to właśnie za naszej działalności w atmosferze znalazło się więcej trujących gazów niż wcześniej?
Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy sobie na wykres pokazujący koncentrację gazów cieplarnianych, które nie są trujące, ale na pewno towarzyszą im także emisje innych gazów, które może są szkodliwe. Więc jeśli spojrzymy na wykres koncentracji gazów cieplarnianych na przykład dla ostatniego tysiąca lat, no to zobaczymy, że przybywa ich w atmosferze, zaczyna ich bardzo przybywać w atmosferze mniej więcej w okolicach rewolucji przemysłowej, czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy bardzo aktywnie spalać paliwa kopalne, co wiąże się przede wszystkim z dużymi emisjami dwutlenku węgla, ale także wydobycie paliw kopalnych to są emisje metanu, rozwój rolnictwa takiego wielkoskalowego to również są emisje metanu i tlenku azotu, czyli kolejnych gazów odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. No i my mamy dane oczywiście z ostatnich mniej więcej 100 lat, czy trochę dłużej, pochodzące z pomiarów bezpośrednich, czyli z takiego próbkowania atmosfery po prostu. Natomiast dla wcześniejszych okresów mamy dane pochodzące z badania rdzeni lodowych, czyli lodu wydobywanego głęboko z lądolodów, w którym są takie małe pęcherzyki powietrza i można sprawdzić skład tych pęcherzyków powietrza, które zostały w lądolodzie zamknięte setki czy tysiące lat temu. No i te wyniki pokazują nam jasno, że rewolucja przemysłowa była takim przełomowym momentem, jeśli chodzi o koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze.
Udowadniając, że to antropogeniczne gazy doprowadzają do zmian klimatu, w klimatycznym ABC przytaczają Państwo metodę izotopów. Czy na tej podstawie też da się stwierdzić, że to właśnie ten węgiel wyprodukowany przez człowieka tego węgla ostatnio znajduje się najwięcej?
Tak, możemy sprawdzić, że w atmosferze przybywa obecnie węgla C12. Jest tak, że mamy różne izotopy węgla z różną liczbą neutronów w jądrze. Są niektóre są takie cięższe, inne są takie lżejsze. I okazuje się, że podczas gdy w różnych reakcjach chemicznych jest dosyć wszystko jedno, który węgiel zostanie wykorzystany, jest takie samo prawdopodobieństwo, to rośliny preferują, jak mają do wyboru, przynajmniej większość roślin, preferuje takie lżejsze atomy węgla. Więc jeżeli mamy cząsteczkę dwutlenku węgla z takim atomem C12, to jest większe prawdopodobieństwo, że roślina je pochłonie w procesie fotosyntezy, niż jeżeli to będzie taka cząsteczka z węglem C13. W związku z tym w roślinach mamy więcej tego węgla, w związku z tym mamy go też więcej w zwierzętach, które jedzą rośliny, i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym mamy też tego węgla więcej w paliwach kopalnych, które powstały przecież ze szczątków organicznych. Więc kiedy spalamy paliwa kopalne, czyli węgiel, ropę, gaz, to uwalniamy do atmosfery dodatkowo jakby taką nadreprezentację. Zglądamy dwutlenek węgla, w którym jest troszkę więcej węgla C12 niż w takim tle, niż standardowo w atmosferze. I w związku z tym możemy powiedzieć, że jeżeli zmienia się w ten sposób skład izotopowy węgla w atmosferze, że widać, że udział węgla C12 rośnie, to znaczy, że ten węgiel musi pochodzić z jakichś źródeł organicznych lub ze spalania paliw kopalnych.
W klimatycznym ABC doszli Państwo do wniosku, że na Ziemi ubywa tlenu. Czy są powody do obaw, że zabraknie nam tego życiodajnego gazu?
No oczywiście to nie my doszliśmy do wniosku, tylko takie są wyniki pomiarów na całym świecie. Rzeczywiście w atmosferze ubywa tlenu. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że bardzo dużo tlenu zużywamy w procesach spalania. Kiedy palimy węgiel, ropę, gaz, ten tlen jest łączony z węglem i powstaje w ten sposób dwutlenek węgla. Na szczęście tlenu w atmosferze jest na tyle dużo, że ten ubytek tlenu nam nie zagraża. Tlen jest cały czas produkowany też przez rośliny. No i ta ilość tlenu, jaka jest w atmosferze, tworzyła się na przestrzeni milionów lat. To nie jest tak, że my zależymy w tej chwili od tego, ile dzisiaj rośliny wyprodukują tlenu. Ten udział tlenu 21% w atmosferze powstawał dzięki ich pracy na przestrzeni naprawdę wielu, wielu milionów lat. Więc nie jest na szczęście łatwo zużyć tę ilość tlenu, więc na szczęście nie grozi nam na razie uduszenie, ale to, że tlenu ubywa, pokazuje nam właśnie, że jest on na coś zużywany i to, ile tlenu ubywa, pasuje nam liczbowo do tego, ile przybywa dwutlenku węgla, czyli widzimy tutaj powiązanie pomiędzy tymi zjawiskami spalania i ubytku tlenu.
Więcej na temat popularnych mitów związanych ze zmianami klimatu przeczytacie w podręczniku Klimatyczne ABC, który bezpłatnie możecie pobrać ze strony klimatycznyabc.uw.edu.pl lub wchodząc na stronę Nauka o klimacie. Tam też macie taki dość duży zbiór najpopularniejszych mitów związanych ze zmieniającym się klimatem. A naszym gościem była dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka Klimatycznego ABC. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Również dziękuję. Naukąd.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.